W miesiącu listopadzie, kiedy czcimy wszystkich świętych, kiedy myślą sięgamy do osób, które przeszły na drugą stronę życia, mamy dzień zadusznych, chodzimy na cmentarze. Liturgia Kościoła nie bez powodu chce w nas obudzić taką świadomość eschatologiczną. Chodzi o pogłębienie w nas wiary, że nasze życie nie kończy się, ale się zmienia. Jest w nas jakieś takie dziwne przekonanie, przeświadczenie, że wszyscy mogą umrzeć, tylko nie ja. Dlaczego liturgia Kościoła kładzie nacisk na tą prawdę wiary eschatologiczną? Bo chodzi o to, żebyśmy, mając tą świadomość, że czas na ziemi jest tylko tym czasem przed wiecznością, bo po naszej śmierci nie będzie już czasu. Nie będzie czasu na dobre czyny, czy nawet na złe. Nie daj Boże. Ale po śmierci jest już wieczność. Więc w związku z tym, jeśli będziemy mieli w sobie to eschatologiczne, takie apokaliptyczne we właściwym rozumieniu oczekiwanie, to będziemy inaczej przeżywali każdy dzień. Będzie w nas to czuwanie, ale czuwanie nie związane z jakąś paniką, bojaźnią czy lękiem, bo przecież mamy przez to życie ziemskie dojrzeć w miłości i spotkać tych, których kochamy, a nade wszystko dosięgnąć samego źródła miłości, jakim jest Bóg. Po śmierci, która jest rzeczą naturalną, każdego człowieka dotyka, przechodzimy właśnie w stan wieczności. I to nasze ziemskie życie ma zadecydować, czy ta wieczność będzie dla nas przekleństwem ze względu na nasze nieprawości, czy grzechy, czy zło, czy też będzie właśnie stanem szczęśliwym. Ta kondycja właśnie uzależniona jest od tego teraz, jak żyjemy. W to oczekiwanie wprowadza nas dzisiaj fragment Księgi Mądrości. Ta Księga Mądrości była napisana w diasporze żydowskiej, w Aleksandrii. Tam była wielka gmina Żydów i jeden z mędrców żydowskich, 2 wieki przed Chrystusem, opisuje właśnie mądrość. Autora nie znamy, ale on tą mądrość personifikuje, ukazuje nam ją jako osobę. Mądrość jest wspaniała, niewiędnie, łatwo ją dostrzegą ci, którzy ją miłują. Poszukiwanie mądrości według tego autora to jakby szukanie kobiety, zdobywanie przyszłej przyjaciółki, żony, towarzyszki życia. Ta mądrość jest wspaniała, pełna blasku, radości. Mądrość daje się podziwiać, oglądać. Udziela się tym, którzy jej szukają. Być człowiekiem mądrym. Czeka ona na człowieka już u zarania dnia. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi. Znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi. O niej rozmyślać to szczyt roztropności. Pod tym obrazem mądrości, oczywiście w dalszych fragmentach tej księgi, odnajdujemy Boga. To Bóg nas szuka. Chodzi o to, żebyśmy temu szukającemu wyszli naprzeciw. W ten temat poszukiwania Boga wprowadził nas również fragment psalmu, który słyszeliśmy, psalmu 63, który mówi o szukaniu Boga. Jest to ciekawy psalm. On istniał jako pewien nawet rytuał u Żydów, kiedy przychodziły na nich klęski, susza, czy jakieś choroby, czy zarazy, czy napad, to gromadnie cały lud Izraela wypełniał praktykę pokuty, postu i szli wszyscy razem do świątyni. Ale również ten psalm był śpiewany indywidualnie. był nie tylko taką modlitwą wspólnotową, ale i indywidualną. Istniała w starożytnym Izraelu praktyka, że jak ktoś doświadczał jakiejś obmowy, przychodziły jakieś na niego nieszczęścia, to szedł na całą noc do świątyni i się modlił. Czekał na jakieś natchnienie od Jahwe, jakieś słowo właśnie mądrości, które by oświeciło mu życie. I tak spisany został ten psalm. Zresztą słyszeliśmy: Boże mój, Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak zeschła ziemia łaknąca wody. Wiadomo, co oznacza woda tam, w tamtych szerokościach geograficznych. I dalej: gdy myślę o Tobie na moim posłaniu i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań, oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi. I wreszcie dzisiejsza Ewangelia, która jest przypowieścią o 10 pannach. Jezus ją adresuje przede wszystkim do swoich naśladowców. Ta Ewangelia nie jest adresowana ani do świata, nie jest adresowana do pogan, tylko do nas, chrześcijan. Jest to na pewno przypowieść, której autorem jest Jezus, bo nie znajdujemy jej w komentarzach rabiniackich, a poza tym rozpoznajemy ją, że to jest typowo jezusowa przypowieść, bo jest mowa tylko o oblubieńcu, a nie ma oblubienicy. To jest właśnie tekst, który wyszedł absolutnie od Jezusa, bo tą oblubienicą dla Jezusa jest Kościół, czyli wszyscy wierzący. Jezus mówi przypowieść o 10 pannach. To jest taka równowaga. 5 panien mądrych i 5 panien nieroztropnych. Wszystkie mają lampy. My wszyscy chrześcijanie też otrzymaliśmy wskazanie na życie poprzez sakrament chrztu. I teraz co my z tą lampą robimy? Pan młody się spóźnia. Prawdopodobnie takie trwały pertraktacje o tą panną młodą, o panną młodę, młodą, o to z rodzicami ten oblubieniec musiał dojść do zgody. Ta panna młoda musiała być jakaś bardzo cenna, że te pertraktacje się przedłużały. On musiał coś wnieść porządnego, wielkiego, bogatego za tą pannę młodą. Też możemy sobie, interpretując tą Ewangelię, że my dla Boga, każdy z nas, jesteśmy tak cenni, że Pan Bóg ciągle nam daje czas w naszym życiu. Ja też muszę Wam wyznać, że coraz bardziej zachwyca mnie cierpliwość Pana Boga, że daje mi czas. To jest coś niesamowitego, że nie zabrał mnie jeszcze z tej ziemi, ale mam czas, żeby się nawrócić, żeby odkryć sens życia. No i tutaj te panny niektóre, oczywiście to też jest symbol, wszystkie mają lampy, ale skoro ten czas się wydłuża, pan młody nie nadchodzi, to brakuje oliwy. I na spotkanie wychodzą ostatecznie tylko te panny, które mają zapasową oliwę. Możemy też się zapytać, dlaczego te nierozsądne wyszły z takim zapytaniem: użyczcie nam swej oliwy, zwracają się do tych panien roztropnych, bo nasze lampy gasną. A roztropne mówią: mogłoby nam i wam nie wystarczyć. Tą oliwą jest nasze życie, nasze wnętrze. Naszego wnętrza nie możemy dać nikomu, nie możemy tego odsprzedać, to jest nasze. I te nieroztropne jak gdyby chciały dostać to życie tych panien mądrych. Życie na ziemi nas wierzących jest rozumiane jako właśnie ostateczne spotkanie z Jezusem Chrystusem i to spotkanie na wielkiej uczcie. Widzimy, co się dzieje z tymi pięcioma pannami, które są nieroztropne. One odwołują się do swoich towarzyszek, ale nawet mówią, że do kupców pójdą, no nie wiem jak to w nocy, ale i tam nabędą oliwy, ale to jest bezowocne. Co się okazuje, że każdy sam musi się przygotować. Każdy sam bierze odpowiedzialność za swoje życie. Nikt się też za mnie nie może naspać czy najeść, tak? To muszę ja jako osoba przeżyć. Muszę ja doznać miłości. Muszę ja tą miłość czynić innym. Panny głupie i mądre, 10 osób, to symbol całego Kościoła. My w Kościele też dzisiaj mamy wiele osób, które się pogubiły. Mówią, że odchodzą z Kościoła. One nigdy w Kościele nie były, skoro odchodzą. Bo nie poznały, nie miały tej łaski, którą my mamy i jesteśmy na niedzielnej Eucharystii i pilnujemy tego spotkania z Chrystusem, bo wiemy, że to jest dla nas życie. Rozsądne przygotowały zapas oliwy. Oliwa to wnętrze, to tożsamość człowieka. A zatem czas naszego ziemskiego życia jest ograniczony. Ta Ewangelia jest też jakimś pewnym dramatem, ale też jest i przestrogą. Mija czas, który człowiek otrzymał, aby kochał. Mamy do wyboru dwie role. Mądrości albo głupoty. Albo roztropności i czynienia inwestycji na to przyszłe życie, kiedy przejdziemy na drugą stronę. Albo właśnie życie bez odpowiedzialności i dać unieść się Duchowi Świata, a nie Duchowi Świętemu. Słowo Boże pokazuje nam życie właśnie w takim sensie eschatologicznym. Wejście na gody i zamknięcie drzwi. Pan młody mówi do tych, które nie miały oliwy. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, zamknięto drzwi, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on im odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Można powiedzieć, klamka zapadła. Przypowieść o pannach młodych i głupich często była przywoływana w malarstwie. Jak chodzimy po muzeach, czasami właśnie spotykamy takie ujęcia na płótnie, także w rzeźbach, ale również ta ewangeliczna przypowieść jest uzewnętrzniona niekiedy na nagrobkach, na cmentarzu. I jest to wezwanie dla nas, to co było w Księdze Mądrości, w psalmie, szukajmy Boga, przeżywajmy nasz każdy dzień właściwie. Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny.